Dobrze, to bardzo cieszę się, że wszystkie panie wróciły. No naprawdę bardzo mi się tu podoba. Nawet jak była przerwa, to panie przyniosły herbatę, ciasteczka, owoce. Nijak się to ma do tego, co miałem tydzień temu na rekolekcjach, które gdzieś tam prowadziłem. W czasie przerwy mówię, no trzeba byłoby jakieś się napić, kawy. Poszedłem do takiej kawiarni, która była przy tym domu rekolekcyjnym. No to mi rachunek wystawili za to, co zamówiłem. Także normalnie zapłaciłem. No dobrze, ale Pan Bóg pokazał, że nie zgadza się na takie coś, bo terminal się zaciął i nie chciał zaakceptować mojej karty. Kazali mi gotówkę przynieść. Także no tak się czasami gości traktuje, no ale tak to bywa, jak czasami ksiądz jest traktowany jako maszynka do zarabiania pieniędzy, ściągania ludzi, a tu ja się naprawdę czuję jak, no nie wiem, jak biskup, jak ksiądz. Z serca właśnie pani pokazuje na serce, że właśnie tutaj z miłości, jeżeli jesteśmy do Pana Jezusa, to wiemy też, że kapłan reprezentuje Pana Jezusa, a Pana Jezusa trzeba kochać. Kolejna część naszej konferencji to próba przyjrzenia się jednemu z największych, najbardziej wyjątkowych darów, jakie otrzymała ludzkość. Jest to dar macierzyństwa. Być człowiekiem mądrym to bez wątpienia docenić ten wyjątkowy dar. Dar, który po pierwsze pochodzi od Pana Boga, jest uczestnictwem w samym Bogu, bo Bóg jest Stwórcą. Właśnie ten dar upodabnia najbardziej kobietę do samego Boga, Boga Stwórcy. I ten dar został dany tylko i wyłącznie kobietom. Dlatego szatan tak bardzo nienawidzi kobiet. Dlatego szatan tak bardzo atakuje życie. Atakuje kobiety. Chce, żeby one ten dar odrzuciły, zniszczyły, aby go w ogóle w sobie nie rozpoznały. Kiedy mówimy dzisiaj choćby o tych kwestiach związanych z odrzuceniem przez wiele kobiet sprawy macierzyństwa, przychodzą nam na myśl sceny, które niedawno rozgrywały się na polskich ulicach, sceny, które dla wielu z nas były szokiem, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak wielka jest skala tego problemu, tego właściwie ataku szatańskiego na kobietę. Ale z drugiej strony, kiedy mogliśmy się wsłuchiwać w wypowiedzi wielu kobiet, które absolutnie nie potrafią tego daru docenić, wręcz nawet permanentnie w taki sposób kształtują swoje życie, że właściwie ten dar od samego początku jest narażony. Choćby nawet popatrzmy na to, jak się dzisiaj młode kobiety traktują siebie, swoje ciało, swoje zdrowie. Jak brakuje w tym wszystkim troski, takiego dalekosiężnego patrzenia na to, że powinnam dbać o siebie, bo będę kiedyś matką, będę przekazywać życie. Jest tylko to, żeby na chwilę, przez chwilę poczuć się lepiej, uzyskać czy tą upragnioną figurę, czy wejść w jakiś taki styl życia, który mnie wyróżni w społeczeństwie, ale bez myślenia o konsekwencjach dla siebie i dla własnego zdrowia. Jak już przy tym jestem, to powiem, bo o tym zapomnę. Byłem kiedyś świadkiem w pewnej przychodni w punkcie krwiodawstwa, bo od czasu do czasu oddaję honorowo krew. Przy mnie w fotelu była młoda kobieta, no i też chciała oddać krew, była po raz pierwszy. No i przychodzi pani pielęgniarka, każe jej wyciągnąć rękę, tutaj ją opasała i patrzy tutaj na te żyły, patrzy, no takie no, piękne żyły, miam, miam, miam. No i tak igłę tutaj próbuje wkłuć i ta żyła pękła. No dobra, druga rączka, to samo, powtórzyło się, żyła pękła. I ta pani pielęgniarka spojrzała głęboko w oczy tej młodej kobiecie i mówi, czy pani jest wegetarianką? No tak, a chce mieć pani dzieci? No chce. To niech sobie pani wybije z głowy ten wegetarianizm. Pani ma tak osłabiony układ naczyń krwionośnych, że pani nigdy nie doniesie żadnego dziecka. I taki wykład zrobiła. Tamta dziewczyna coś tam próbowała, jakieś argumenty, no, że przecież ona sobie to nadrabia jakimiś innymi dietami. No ale tu pani pielęgniarka nie dała sobie nic powiedzieć. I No właśnie, to oczywiście można dyskutować, czy miała rację, czy nie, ale jednak to tylko dowodzi, jak dzisiaj myślimy krótkowzrocznie, podejmujemy wiele różnych decyzji, które nam się wydają na ten moment dobre, właściwe, a w dalszej konsekwencji mogą okazać się bardzo szkodliwe, aby ten dar mógł w życiu kobiety zaistnieć. I kiedy przychodzi nagle takie pragnienie, poczucie, chcę mieć dziecko, no to okazuje się, że są problemy, że jest problem z doniesieniem ciąży, że powtarzają się poronienia, są to oczywiście i duchowo, i nie tylko wielkie dramaty dla małżeństw, no ale nieraz jest za późno, no, przez 30 lat albo więcej, albo mniej żyło się tak, jakby w ogóle sprawa macierzyństwa nie miała kobiety dotyczyć, a później, kiedy nagle kobieta tego pragnie, no to są problemy. Jeszcze inaczej spojrzał na to pewien mój znajomy, który jest lekarzem, mądrym lekarzem, i mówił, że no niestety dzisiaj jest wielkim problemem, że wiele młodych kobiet wchodzi w różnego rodzaju środki farmakologiczne, ale związane z przemysłem antykoncepcyjnym i po prostu zupełnie rozregulowuje swój system hormonalny, swoje ciało i on mówi, że to jest tak, jakby rzucić bombę atomową i chcieć to, co ta bomba atomowa zniszczyła, chcieć to odbudować w kilka dni, w kilka miesięcy. No tego się nie da. Nie da się odbudować Hiroshimy, Nagasaki, tych miejsc, gdzie spadła bomba atomowa w przeciągu paru miesięcy. To jest sprawa na lata, a często nieodwracalna. I właśnie tak kobiety traktują siebie, swoje ciało. I nagle, kiedy chcą mieć dzieci, dziwią się, że to jest właściwie niemożliwe. A więc to tylko pokazuje, jak dzisiaj brakuje mądrości u wielu kobiet, młodych kobiet, w traktowaniu siebie, swojego ciała, troszczenia się o to, że przecież jestem matką albo będę matką. Już nie mówię o tym, jakie szkody, zniszczenie u wielu kobiet powoduje alkohol, jaki jest problem nadużywania alkoholu przez młodzież, przez młode dziewczyny. Jak ktoś mówi, że nadużywanie alkoholu jest problemem tylko i wyłącznie mężczyzn, młodych chłopaków, to mam poważne wątpliwości, bo nieraz to dziewczyny chcą nawet prześcignąć chłopaków w tym swoim zepsuciu, te nastolatki czy studentki, i chwalą się tym, ile są w stanie wypić. A jeszcze wielki problem nadużywania w ogóle używania narkotyków, które przecież tak samo niszczą, może jeszcze bardziej niszczą i wpływają na nasz organizm niż alkohol. No więc żyjemy właśnie w takim świecie, w którym wiele kobiet no niestety będzie zmagało się z tym, że no będą miały problemy, aby doświadczyć wyjątkowości tego daru, tylko dlatego, bo zabrakło mądrości w trosce, w pielęgnacji swojego ciała. Pamiętam też, skoro przy tym jestem, takie zdanie, które wypowiedziała pewna starsza kobieta do swojej wnuczki, kiedy ta wnuczka przyniosła jej w prezencie taki zestaw drogich kosmetyków. Ta babcia mówiła, że wiesz co, ja w twoim wieku to właściwie tylko mydełko, szare mydełko. No a wnuczka się pyta, no ale co, nie było innych kosmetyków? No tak, pewnie w Polsce wtedy była bieda. Ona mówi, nie, to jest po prostu najzdrowsze. I tak zawsze myślałam, że jeżeli chcę mieć dzieci, ja nie będę sobie wcierał jakąś chemię w swój organizm, bo to może po prostu mnie zniszczyć, może spowodować, że będę miała później jakieś problemy hormonalne i że nie będę miała mieć dzieci, a ja bardzo chciałam mieć dzieci. No i ta wnuczka tak sobie troszkę pomyślała o babci, że no to było kiedyś, teraz jest inaczej. No, czy jest inaczej w świecie, w którym wszystko jest zepsute przez chemię? Wątpię w to, może nawet jest gorzej. No ale może przejdźmy teraz do konkretów. Tym konkretem jest to, abyśmy gdzieś na nowo docenili ten wielki dar, jakim jest macierzyństwo. Oczywiście można by je podzielić na macierzyństwo duchowe, które może być doświadczeniem każdej kobiety, dosłownie każdej, nawet jeżeli nie ma męża, nie ma fizycznie dzieci, może i ma prawo i powinna być taką matką, duchową matką dla wielu, tych, którzy potrzebują jej miłości i obecności. No ale też musimy skupić się na tym macierzyństwie bardzo konkretnym, fizycznym, które dzisiaj też przeżywa jakiś wielki kryzys, który jest odrzucany. Więc właśnie, wiele kobiet dzisiaj odrzuca ten wielki dar i pewnie dlatego też no, nie osiągną w swoim życiu szczęścia, bo przecież wytrącają się z Bożego planu, z Bożej woli. Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony mamy dzisiaj olbrzymi problem z tym, że jest bardzo rozpowszechnione To, żeby patrzeć tylko na siebie, żeby kierować się własnym ja, własnym pragnieniem. Mówimy tu o egoizmie. To jest choroba współczesnego człowieka. Gdybyśmy przeanalizowali treść najpopularniejszych seriali, filmów, książek, to ich bohaterkami często są skończone egoistki. To właśnie one osiągają karierę, przedstawiane są jako te, które dostąpiły pełni szczęścia, życia, a tak naprawdę to ani szczęście, ani pełnia życia. To jest tylko pławienie się w miłości samej siebie. To z Panem Bogiem nie ma nic wspólnego, co mówiłem wczoraj na kazaniu. Kiedy egzorcysta wyrzucał demony, to jakże on często podkreślał ja, ja, ja. I tak właśnie dzisiaj wiele kobiet patrzy na samych siebie. Macierzyństwo jest odrzucane przez poranienia szczególnie z dzieciństwa. Wiele kobiet doskonale pamięta, jak były traktowane w dzieciństwie przez swoje własne matki. I to jest często bardzo złe wspomnienie. Macierzyństwo kojarzy się im źle. One mówią tak, ja to wolę już nie być matką, niż tak traktować swoje dzieci, jak ja byłam traktowana przez własną matkę. Albo też wiele z tych kobiet pamięta, jak były traktowane ich matki przez własnych mężów, przez ojców. Że często brakowało szacunku dla jej pracy, poświęcenia, że była traktowana jako ktoś gorszej kategorii. No bo przecież ty siedzisz w domu, ty tylko rodzisz dzieci, ty tylko rodzisz dzieci, ty tylko wychowujesz dzieci. Przecież to jest bardzo ważne zadanie. A więc pamięć o tym, jak była traktowana moja własna matka, babcia, kobieta w moim otoczeniu, która była matką, to wszystko też rodzi pewien obraz macierzyństwa, za którym albo młoda kobieta chce pójść, albo to odrzuci. Mamy też wielki problem dzieci, które przyszły na świat jako dzieci niechciane, jako owoce niechcianych ciąż. To gdzieś tkwi w człowieku. Mówi się o tym tak zwanym syndromie ocaleńca. I później nie wiadomo, o co chodzi. Miała dobrych rodziców, ale gdzieś tam zataili prawdę o tym, że był problem z akceptowaniem własnego dziecka. I potem idzie to duchowo za człowiekiem. To są konkretne demony, które są związane z człowiekiem i po prostu tutaj musi się z nimi rozprawić konkretna modlitwa, modlitwa kapłana. Mamy też olbrzymi problem z odrzuceniem macierzyństwa przez współczesną kulturę, no, która ewidentnie w znacznym procencie jest na usługach złego ducha. A więc macierzyństwo pokazane jest w sposób zafałszowany, nieprawdziwy, negatywny, zły. W taki sposób, żeby to obrzydzić. Jak widziałem, jaki film puszczano w jednej ze szkół średnich pewnym dziewczętom w ramach zajęć z WDŻ-u, które niby mają mieć to nachylenie takie prokatolickie. Oczywiście to wszystko zależy od osoby prowadzącej, ale osoba prowadząca, pani, ona była bardzo poraniona właśnie w tym swoim doświadczeniu macierzyństwa, więc wybrała taki film, który no dosłownie zraził te młode dziewczęta do tego, żeby być kiedyś matkami. Więc one były na to zupełnie nieprzygotowane, żeby to tak jakby właśnie, nie wiem, młodym chłopakom puścić film pornograficzny i powiedzieć im, że no tak wygląda miłość. Bo jeżeli chłopak jest zdrowo ukształtowany, to będzie miał obrzydzenie do seksu, bo pornografia nie ma nic wspólnego z miłosnym aktem między mężem i żoną. I tak samo właśnie postąpiła ta kobieta, no puszczając im jakiś film, który przedstawiał ciążę, poród i te pierwsze, szczególnie tygodnie w życiu kobiety w taki najgorszy, detaliczny sposób, zupełnie odcięty od całego tego środowiska i tego, co wiąże się jednak z tym, że to może być wielką łaską i darem dla kobiet. I reakcja tych dziewcząt była taka, że one właściwie to nie chcą mieć w ogóle dzieci, bo jeżeli to ma tak wyglądać, to nie ma o czym mówić. Więc mówimy dzisiaj dużo o kryzysie ojcostwa, ale myślę, że trzeba też mówić o potężnym kryzysie macierzyństwa. Jeżeli ktoś w to wątpił, no to wydarzenia z ostatnich miesięcy myślę, że już pozbawiły nas złudzeń. I tak jak powiedziałem, szatan dzisiaj walczy z kobietą właśnie dlatego, bo ona wyda na świat życie, bo ona to życie wychowa. On chce w samym zarodku zniszczyć to, co to życie przekazuje i co ma wpływ na jakość tego życia. Uderza w kobietę, pragnąc zabić w niej dwa największe Boże dary, od których właściwie zależy wszystko, a więc zdolność do kochania i przekazywania życia. uderza w płodność kobiety i w jej serce. I właściwie można powiedzieć, odnosi w tej dziedzinie wielkie, wielkie sukcesy. Jeżeli czujemy, że tak może być, że jesteśmy obiektami takich ataków, tutaj trzeba być bardzo blisko Pana Boga, zidentyfikować źródło tego problemu. Dlaczego szatan we mnie uderza? Czy uderza właśnie przez złe wspomnienia, w jakieś poranienia z dzieciństwa, młodości, jakieś obrazy podsuwa, przypomina, które macierzyństwo obrzydziły? To wszystko trzeba oddać Panu Jezusowi, prosić Go o uzdrowienie. Bo jeżeli to nie nastąpi, to kobieta dobrowolnie pozbawi się wielkiego daru, wielkiej wartości. Pan Bóg, dając kobiecie tak wielką łaskę, daje jej przy okazji cały pakiet łask, wyjątkowych łask, które pomagają jej w tym macierzyństwie. I właśnie jednym z takich darów jest wyjątkowa miłość matek do dzieci. Taka, której nie potrafi nawet sobie wyobrazić mężczyzna, która jest dla niego zupełnie nielogiczna, abstrakcyjna. Na przykład, że kobieta jest w stanie, jeśli kocha swoje dziecko, poświęcić dla niego dosłownie wszystko. Czasami nawet jest gotowa na śmierć za własne dzieci, byleby tylko dzieci żyły. Jest zdolna dla nich, dla największych poświęceń. Ale tak jest u kobiet, które są zjednoczone z Bogiem, które czerpią z Niego tę wyjątkową miłość. No ale jeżeli zabraknie tego zjednoczenia z Bogiem, jeżeli Boga nie ma w życiu, w sercu kobiety, to wtedy kobieta rzeczywiście jest w stanie zamienić się w największego wroga własnego dziecka. Nawet na tym najwcześniejszym etapie, kiedy podejmuje decyzję o jego zabiciu. I to jest właśnie wielki kryzys kobiet, że domagają się śmierci własnych dzieci, gdzie ich zdolność do ukochania, przyjęcia dziecka praktycznie nie istnieje. Została zmiażdżona. To są te kobiety, które odrzucają macierzyństwo. Może nie domagają się aborcji, ale będą mówiły, że nie chcę mieć dzieci. Zupełnie ta sprawa mnie nie interesuje. I to, w jaki agresywny sposób dzisiaj robią kobiety, to przeraża. Tak jak powiedziałem, na tym kanale, który prowadzę, są różne filmy, niektóre właśnie dotyczą tego, o czym dzisiaj mówimy, macierzyństwa, dzieci, ochrony życia. Jakie tam nieraz są komentarze, oczywiście ja wszystkie kasuję, ale po prostu no, głowa puchnie. To są kobiety, to są właśnie komentarze pisane przez kobiety, które mają w sobie jakąś ogromną nienawiść do życia. To już jest szatańskie, to jest znak opętania. Szatan nienawidzi życia. Człowiek mądry docenia to, co ma. To jest znak mądrego człowieka. Widzi w prawdzie to, co otrzymał. Widzi wielką szansę i łaskę w darach, które otrzymał od Boga. A każdy z nas otrzymał wiele darów. Tylko mądry to widzi i docenia. Człowiek głupi albo uważa, że nic nie ma, albo że otrzymał to, co w ogóle nie jest mu potrzebne, że Bóg się pomylił, albo pragnie tego, czego mieć nie może. No byłoby moją głupotą, gdybym miał żal do Pana Boga, że nie mogę rodzić dzieci. To byłoby głupotą, w ogóle poza mądrością człowieka. Człowiek głupi nie potrafi też docenić to, co ma. A więc jest wielkim znakiem braku mądrości, że wiele kobiet nie docenia skarbu macierzyństwa i związanych z nim łask. To brak mądrości, za który przyjdzie słono płacić. Już za życie, już za życie. I od razu mi się przypominają sfrustrowane starsze panie w wielkich, eleganckich, wypełnionych wspaniałymi meblami domach, mieszkaniach, kamienicach, ale przerażająco smutne. Przerażająco smutne, bo nie mają dzieci, albo może się zdecydowały tylko na jedno. I to jedno dziecko właściwie nie pamięta o swojej matce. Może ma powody, żeby nie pamiętać. To jest właśnie bycie zakładnikiem własnego egoizmu. Chciałaś szczęścia, chciałaś wolności, pełnej swobody? To masz. Ale popatrz, co masz na starość. Oni już wiedzą, że popełnili błąd. ale sprawy pewne, pewne błędy są nieodwracalne i dlatego potrzeba mądrości. Pamiętam, że kiedyś ktoś przeprowadził wśród starszych ludzi badanie o szczęściu, co im tak naprawdę dało w życiu największe szczęście, to 80% mówiło, że były to nasze dzieci. Były, są to nasze dzieci. To były właśnie takie najpiękniejsze, najbardziej szczęśliwe chwile naszego życia. Iluż ludzi się tego szczęścia pozbawia? Było też inne badanie, gdzie zadano starszym ludziom pytanie, czego w życiu najbardziej żałujesz? I proszę sobie wyobrazić, że większość odpowiedzi było, żałuję tego, że mogłam mieć więcej dzieci i się na to nie zdecydowaliśmy. Pamiętam też, to było świadectwo mojego znajomego, który przyjechał nad morze na wypoczynek, no i miał swoją żonę, dzieci, tych dzieci było tam, z tego co wiem, mają czwórkę albo piątkę. No i te dzieci, jak to dzieci bawiły, trochę krzyczały, no ale było dużo takiej radości, takiego bardzo pozytywnego doświadczenia, czym jest rodzina, taki ich wspólny wypoczynek nad morzem i obok nich leżało sobie na tych takich, nie wiem, jak to się nazywa, leżakach, jakieś starsze małżeństwo, które się im tak przypatrywało, no i ten mój kolega powiedział, że w pewnym momencie usłyszał, jak ten dziadek powiedział do swojej żony, że widzisz, mogliśmy mieć więcej dzieci, to ty nie chciałaś. No i tak patrzyli może z zazdrością, prawda, tu młoda rodzina, no i takie fajne doświadczenie, no i właśnie takie dwa dziadki, które gdzieś tam siedziały na leżaczku, no i wiele tej radości to raczej nie mieli. Więc właśnie, żeby w życiu nie żałować tego, co mogło być, a co minęło, potrzeba mądrości. Jest też problem w tym, że wiele kobiet posiada dzieci, ale nie obdarza ich taką miłością, na jaką zasługują. Traktują jak zło konieczne. I to też jest wielki dramat. Ja myślę, że kiedy mówimy o takich sprawach, to w jakimś sensie możemy też dotykać spraw, które są być może doświadczeniem nie jednej siedzącej tutaj osoby. Są to bardzo delikatne sprawy. Ale ilekroć spotykam się z wieloma ludźmi, którzy przychodzą z wielkimi poranieniami, czy to do konfesjonału, czy na rozmowę, ten temat wraca. I on ma potężne konsekwencje na życie, na całe życie człowieka. To, ile otrzymałeś miłości w swoim dzieciństwie, jak ciebie traktowali twoi rodzice. A więc przychodzą ludzie bardzo poranieni przez własne matki, ojców, którzy nie potrafili ich przyjąć, nie potrafili obdarzyć pełną, piękną miłością, miłością pochodzącą od Boga. I tutaj jest taka sama wartość miłości, zarówno ojcowskiej, jak i tej, którą przekazuje dzieciom matka. Ale jednak z racji na to, że właśnie matka, dając swoją miłość córce, w jakiś sposób już przekaże jej pierwsze doświadczenie macierzyństwa, tak ważne jest to, w jaki sposób ona kocha swoje dzieci, kocha swoją córkę. I mamy dzisiaj do czynienia z wieloma młodymi kobietami, bardzo poranionymi emocjonalnie przez własne matki. Nie otrzymały od nich miłości, nie czuły się ukochane, zaakceptowane, oczekiwane. Mam właśnie taką niejedną zresztą znajomą, która pomimo tego, że absolutnie niczego jej nie brakuje, mogłaby być żoną, matką, to ciągle boi się, lęka wejść w jakąś taką relację, która może rzeczywiście doprowadzić do małżeństwa, bo jest przekonana, że ona jest niewarta tej miłości, że ona nie będzie potrafiła jej odwzajemnić, widzi w sobie mnóstwo braków, ponieważ słyszała od swojej matki nieustanną krytykę. I to już od najmłodszych lat. Jak wygląda, jak się zachowuje. Powiedziała, że na przykład jeden z takich najbardziej bolesnych słów, jakie usłyszała jako dziecko, to ty śmierdzisz. I ona mówi, że miała później takie odruchy przez długie lata. Wąchania się. No matka powiedziała, że ja śmierdzę. No więc jeżeli się zbliży do mnie jakiś mężczyzna, poczuje, że ja śmierdzę, odrzuci mnie, jak matka. No dramat, co potrafią matki i ojcowie powiedzieć swoim dzieciom i jak to wszystko idzie później przez długie lata, jak wpływa na ich życie, jeżeli człowiek tego nie uzdrowi. To nie może być tylko i wyłącznie uzdrowienie pochodzące od człowieka. To jest właśnie to, o czym mówiłem na poprzedniej konferencji, że jakiś super psycholog to wszystko w nas uzdrowił, leczy. Nie. To musi uzdrowić Bóg i nieraz potrzeba takiej konkretnej modlitwy uwolnienia, bo właśnie takie słowo zdanie może być przekleństwem, przekleństwem, które idzie za człowiekiem. Trzeba bardzo uważać na to, co mówimy do dzieci, co dzieci od nas słyszą, albo co usłyszeliśmy od naszych własnych rodziców, aby to nas nie zniszczyło, abyśmy nie okaleczyli kogoś naszym nieroztropnie wypowiedzianym słowem, bo przecież słowa mają moc. Brak miłości matki ma swoje konsekwencje w życiu dzieci, a na gruncie społeczeństwa wpływa na losy całego narodu. Jeśli dzisiaj naprawdę wiele matek nie potrafi przyjąć własnych dzieci, traktuje je jak zło konieczne, mają problemy, żeby okazać im miłość, pokazać, że cieszą się z ich obecności, to tak jak powiedziałem, później, kiedy te dzieci będą dorastać, wejdą w wiek dojrzały, one same będą miały olbrzymi problem, żeby zdecydować się na rodzinę, na małżeństwo, by być matkami. I to idzie później z pokolenia na pokolenie. I tak jak powiedziałem, to może później wpływać na losy całego kraju. Mądra matka wzrasta w miłości, w tej Bożej miłości, modli się o miłość. Mądra matka stara się kochać jak najbardziej swoje dzieci, ale nie mocą własnego serca, ale mocą Bożą. Traktuje je jak skarb, tak jak Maryja traktowała Jezusa. Troszczy się i czuwa nad nimi, tak jak święty Józef i Maryja troszczyli się i czuwali nad Jezusem, dzieckiem, Synem Boga. Bo każde dziecko jest własnością Boga. Troszcz się o nie tak jak o najcenniejszy skarb. I w ten sposób okazują miłość dziecku, troszcząc się o nie, ucząc je miłości, tworząc przestrzenie miłości w życiu, w sercu tego dziecka i w ten sposób tworząc przestrzenie miłości w świecie, bo to ukochane dziecko potrafi kochać, idzie z miłością w świat. Dziecko, które jest niekochane, burzy, niszczy. To też jest moje doświadczenie, kiedy uczyłem w szkole, kiedy no od razu widziałem, że było takich kilka klas, gdzie dominowały dzieci z rozbitych rodzin, małżeństw. Często właśnie one czuły się winne temu, że małżeństwa rodziców się rozpadły, obwiniały się o różne rzeczy, o które nie powinny się właściwie obwiniać, nie miały tej miłości. I to były dzieci, które wchodziły w alkohol, w narkotyki, w różnego rodzaju złą kulturę, książki, filmy, no niszczyły siebie, miały w sobie ducha autodestrukcji. No to właśnie anoreksja, bulimia, cięcie się, próby samobójcze. Jak ktoś mówi, życie na krawędzi. No ale właśnie tak jest w sercu młodego człowieka, który nie doświadczył miłości. On sam nie czuł się kochany, nie potrafi kochać, a więc niszczy. I oni autentycznie zdawali sobie sprawę z tego, że trują, niszczą, trują atmosferę, nie potrafią w sposób twórczy funkcjonować w klasie, w społeczeństwie. No ale właśnie dlatego, bo zostały tak potwornie okaleczone przez własnych rodziców. A więc bardzo ważne jest to, jaka jest jakość miłości kobiety względem własnego dziecka. Nawet więcej, względem w ogóle faktu macierzyństwa, tego daru. Młoda kobieta powinna szczególnie uważnie przypatrywać się temu, co dzieje się w jej sercu w kwestii pragnienia posiadania dzieci. Czy ona potrafi je już ukochać, zanim jeszcze się w ogóle pojawiły? Czy modli się do Boga o to, żeby potrafiła jak najlepiej przyjąć dar dzieci, żeby była na to gotowa, żeby posiadała wszelkie potrzebne łaski? Czy modli się do Pana Boga o to, żeby była jak najlepszą matką? Czy pragnie tego macierzyństwa? Czy myśli o tym z miłością? Czy raczej z niechęcią bądź strachem? A może w ogóle nie dopuszcza do siebie takiej myśli? Jedna kobieta mówi, że kiedyś miała taki etap, że mówiła do Pana Boga w modlitwie, obyś mnie tylko nie pokarał dziećmi. Po latach żałuje, że tak mówiła do Boga, zrozumiała swój błąd. Ale miała taki moment w swoim życiu. Macierzyństwo nigdy nie jest karą dla kobiety. Ważne, co dzieje się w jej sercu, jak ona to traktuje. Żeby nie było właśnie takich wirusów duchowych, potrzeba, aby odpowiednio wcześnie modlić się o dar odpowiedniego przyjęcia, ukochania własnych dzieci. Ja pamiętam też taką rodzinę, małżeństwo, gdzie tam jest więcej dziewczynek niż chłopaków, tam jest ich bodajże 7. No i te dziewczynki, kiedy razem klękają do modlitwy, zresztą cała rodzina klęka do modlitwy, to one właśnie tak są uczone przez rodziców, żeby potrafiły kochać dzieci, którymi zostaną kiedyś w przyszłości obdarzone, żeby były dobrymi matkami. Dzieci, które mają po lat 3, 4, 5, 6, najstarsze chyba ma dopiero 10 lat. Że tak rodzice je uczą. Matka tak uczy swoje córki, że już dzisiaj módlcie się o to, żeby wasze serduszka były takie piękne, żeby były w stanie kochać wasze własne dzieci, jeżeli Pan Bóg będzie chciał, żebyście były matkami. Jak pięknie ta matka przygotowuje swoje córki do tego powołania, jakim jest bycie matką. Tak więc one już na tym etapie uczą się kochać dzieci, oczekiwać je, tak jak Matka Boża oczekiwała narodzin Mesjasza. Jeżeli pojawiają się jednak takie negatywne myśli bądź strach przed macierzyństwem, to bez wątpienia trzeba się tutaj zatrzymać. Uzmysłowić sobie, że takie sytuacje, takie myśli nie biorą się znikąd. Że nawet takie lęki mogą pojawić się u kobiety, która obiektywnie chce mieć dzieci, ale jednak pojawia się jakiś irracjonalny lęk, strach. Oczywiście można by tutaj podać wiele różnych przyczyn, dla których tak się dzieje. Jedną z nich podam, bo często o tym się nie mówi, że takie myśli mogą pojawić się u kobiety, która sama przyszła na świat w wyniku na przykład wpadki swoich rodziców, problem dzieci, wpadek, że one idą właśnie przez świat właśnie z takim okaleczeniem. Ich rodzice mieli w sobie właśnie taki lęk przed pojawieniem się tego dziecka, może jakiś rodzaj odrzucenia, w to weszły demony i one się gdzieś przylepiły do tego dziecka. Demon lęku przed dzieckiem. To dziecko przyszło na świat, wzrastało z tym demonem i ona nagle irracjonalnie nie potrafi cieszyć się na myśl o tym, że będzie kiedyś matką, że będzie miała dzieci. Jest zawsze jakiś tam lęk i strach. A tu okazuje się, że po prostu doczepiły się do tej kobiety już w tym pierwszym momencie jego istnienia demony lęku przed potomstwem i bardzo uprzykrzały jej życie. I tutaj modlitwa kapłana rzeczywiście może bardzo szybko rozwiązać ten problem. Ale ten problem trzeba zidentyfikować. Jeżeli widzimy też w sobie jakieś lęki, jakiekolwiek lęki w kwestii macierzyństwa, potomstwa, jak najbardziej trzeba tutaj zapraszać w to Pana Jezusa, mówić Mu o tym, prosić Go, by to uzdrowił. Trzeba modlić się do Matki Bożej, aby wasza jakość macierzyństwa była taka jak jej. Aby napełniła nas, jej modlitwa napełniła pokojem, radością, jaką ona w sobie miała, oczekując na Mesjasz. Dlaczego? Bo była skoncentrowana na Jezusie. Ona nie koncentrowała się na tym, co dookoła, czy będziemy gdzie mieli mieszkać, spać, czy coś nam będzie zagrażać, tylko koncentrowała się w 100% na Jezusie i dlatego miała w sobie radość i pokój. A dzisiaj szatan odwraca naszą uwagę od dziecka na to, co dookoła. I to nie jest dobra droga. Trzeba koncentrować się nie na dziecku jak na bożku, tylko na tym, kto stoi za tym dzieckiem, a więc na Bogu, że to jest dar od samego Boga, znak Jego miłości. Jak mówi Matka Boża właśnie w jednym z objawień w Medjugorje, że jest znakiem mojej wielkiej miłości do tej rodziny, jeśli są w niej dzieci. Wtedy ja tam jestem obecny ze swoim szczególnym błogosławieństwem. A więc Pan Bóg błogosławi macierzyństwo, błogosławi tym bardzo pięknym decyzjom rodziców o tym, żeby były dzieci. Jeżeli takie lęki są, trzeba to wszystko uzdrawiać. Kiedy pojawiają się jakieś kryzysy, próby, wątpliwości, szczególnie kiedy jest ciąża, ciąża zagrożona, jakieś obawy i lęki o to, czy to dziecko przyjdzie na świat zdrowe, tym bardziej trzeba koncentrować się na Panu Bogu, na Jezusie. Trzeba wtedy się dużo modlić, aby lęk nie doprowadził człowieka do jakichś błędnych decyzji, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. To jest świadectwo wielu kobiet, które przychodzą do mnie i mówią o różnych swoich doświadczeniach macierzyństwa, jak często dzisiaj lekarze zachęcają do aborcji. Szczególnie jeżeli się pojawi jakieś minimalne prawdopodobieństwo, że na przykład dziecko przyjdzie na świat chore, czy z zespołem Downa, to od razu lekarz proponuje, że no to da się szybko załatwić. Ja tu znam miejsce, gdzie można to tak od ręki bardzo szybko dokonać aborcję, więc tu problemu nie będzie. No i te kobiety mówią, że jestem przerażona, kiedy ja przychodzę do lekarza, żeby mi pomógł, a on mi daje najgorsze możliwe rozwiązanie. Ja o tym mówiłem już nieraz w różnych świadectwach, kazaniach, że w życiu moich rodziców też był taki moment, że kiedy akurat spodziewali się, to już po raz czwarty dziecka, to właśnie później się okazało, że to jest ciąża bliźniacza. No i że te dzieci przyjdą na świat chore, z wodogłowiem, bo lekarz właśnie tak twierdził. Jeszcze mama była dodatkowo chora na stwardnienie rozsiane, więc to miało być zagrożenie dla jej życia. I lekarz tak na nią naciskał, że to aborcja, aborcja, bo jeżeli nie, to ona umrze, dzieci zostaną same, te starsze. A jeżeli te się urodzą, to i tak będą kalekie. Więc oczywiście oni byli bardzo wierzący. Moja mama, moja tata dużo się modlili, w ogóle nawet nie dopuścili do siebie takiej możliwości. No i zawsze Pan Bóg wynagradza za taką wiarę. I przyszły na świat dzieci. Jednym z tych dzieci jestem ja. No i wiele można o mnie powiedzieć, ale nie to, że mam jakieś wodogłowie, że nie mam mózgu. Także no przepraszam, no, że dzieci były piękne, wspaniałe. Także to Pan Bóg wynagrodził. Pan Bóg wynagrodził i tą wiarę rodziców, więc myślę właśnie, że ileż kobiet niestety nie mogło się ucieszyć właśnie tą radością dziecka, przyjęciem tego dziecka, bo niestety właśnie uwierzyło lekarzowi. Więc w takich chwilach prób trzeba w 100%, 200% koncentrować się na Bogu. Im trudniejsze próby w życiu człowieka, tym więcej czasu trzeba trwać przy Chrystusie, na kolanach. Trzeba Go zapraszać wtedy do swojego serca, umysłu, emocjonalności, uczuć, aby w to nie wszedł zły duch. Bez wątpienia Matka Boża nie miała łatwo, kiedy oczekiwała narodzin swojego Syna. Wielkie prześladowania, ponieważ żyła w bardzo małej społeczności. Bardzo szybko rozpoznano, że jest w ciąży, zanim zamieszkała z Józefem. Bardzo ją prześladowali. Tak twierdzą mistycy, którzy dostrzymali taką łaskę, żeby widzieć życie Matki Bożej, co nie jest zapisane w Ewangeliach. Więc bardzo, bardzo się nacierpiała, ale ani przez chwili nie zwątpiła w sens swojego macierzyństwa, swojego powołania. Nie poczuła się, że została przez Boga opuszczona. Po prostu przyjęła to, że to było zgodne z wolą Bożą. Widocznie Bóg tego chce. A i tak koncentrowała się przede wszystkim na tej wielkiej radości, że co z tego, że ludzie mnie prześladują, wyzywają, obgadują. Przecież ja urodzę dziecko, Syna Bożego. I to było dla niej największą radością. A więc właśnie w takich chwilach warto prosić Matkę Bożą, abyśmy potrafili tak oczekiwać i koncentrować się na tej wielkiej radości przyjęcia na świat potomstwa, jak oczekiwała i radowała się Matka Boża, oczekując narodzin Mesjasza. Wszystko, co jest potrzebne kobiecie, aby być spełnioną w macierzyństwie, w miłości, kobieta znajdzie w Jezusie. Pokój, miłość i siłę. Jeśli będzie tego szukała w mężczyźnie, w ojcu tego dziecka, bardzo szybko się rozczaruje. Owszem, czasami tego rozczarowania nie będzie, ale w jakichś sytuacjach może ono nastąpić. Tu trzeba szukać Pana Jezusa. Im bardziej kobieta będzie z Nim zjednoczona, im bardziej się do Niego zbliży, tym więcej otrzyma i przekaże innym. Przekaże przede wszystkim własnemu dziecku. Jest wielkim problemem, kiedy właśnie kobiety w ciąży, kobiety, które urodziły swoje dziecko, na jakiś czas zrywają kontakt z Bogiem, z Kościołem. Ja mam permanentnie ten problem w konfesjonale, kiedy przychodzą po wielu miesiącach, czasem latach kobiety i mówią, nie byłam u spowiedzi rok, dwa lata temu, trzy lata temu. Pytam, dlaczego? Co się stało? No bo właśnie oczekiwałam dziecka, no później trzeba było się tym dzieckiem zająć. Ja mówię, a kiedy była przyjmowana Komunia Święta? No wtedy, kiedy była ta ostatnia spowiedź. To przez taki długi czas nie przyjmowała Pani Komunii? No nie, bo przecież ciąża, dziecko. No ciąża, dziecko, czy to jest choroba, jakaś ciężka choroba, żeby nie chodzić do kościoła, nie przyjmować Komunii Świętej? No potężny błąd. A przecież to właśnie wtedy ona powinna w sposób szczególny przychodzić do Pana Jezusa. Pragnąć przyjąć Komunię Świętą, no mieć świadomość, że przyjąc Komunię Świętą przyjmuje Jezusa i ten Jezus już wpływa na to dziecko. Ja o tym kiedyś mówiłem w pewnej audycji w Radiu Maryja, że też mam taką koleżankę, bardzo Bożą kobietę, która za każdym razem, jak jest w ciąży, to stara się codziennie przez całą ciążę uczestniczyć we mszy świętej. Tak jak przed ciążą, to tak bywa na tej mszy świętej, tak trzy razy w tygodniu, ale jak już wie, że jest w ciąży, to ma takie postanowienie, codziennie jestem na mszy i codziennie przyjmuję Komunię Świętą, żeby po prostu to dziecko wzrastało w towarzystwie Pana Jezusa. I mówi, że w każdej z tych ciąż, chyba trzecia teraz była, to Pan Bóg jej dał taką łaskę, że ona jeszcze rano zdążyła być na mszy świętej, a potem jechała do szpitala urodzić dziecko. Że dokładnie w tym dniu, w którym przyjęła Pana Jezusa, przychodziło na świat dziecko. I mówi, że ona pierwsze dziecko, to tak nie miała tej świadomości, że przecież tak można. I to dziecko różni się od tych pozostałych. No jest inne, jest takie właśnie bardziej takie zaniepokojone. No nie ma w sobie takiego światła, jakie mają te dzieci, które wzrastały w łonie matki właśnie w towarzystwie Pana Jezusa. One mają jakiś rzeczywisty, taki prawdziwy pociąg ku sprawom Bożym. Bardzo wcześnie zaczęły się modlić, przeczuwać taką Bożą obecność. Te dzieci zaskakują swoich rodziców właśnie tym przeczuciem Pana Boga. Ona mówi, że moje dzieci widzą anioły, bo nieraz mają takie jakieś dziwne zachowania względem tej sfery nadprzyrodzonej, jakby rzeczywiście były pod jakąś szczególną Bożą opieką. I właśnie o to chodzi. Trzeba zadać sobie pytanie, co matka daje swojemu dziecku od początku, od poczęcia? Czy daje Jezusa, czy daje swój grzech? Bo ileż dzieci przychodzi na świat w grzechu właśnie, w tych różnych związkach niesakramentalnych i ci rodzice tłumaczą jakąś ten swój życiowy wybór, błąd, no i mówią, no przecież się kochamy, dajemy miłość. Dobrze, kochacie się, dajecie miłość, ale jednego najważniejszego nie dajecie swojemu dziecku, Jezusa. Bo nie możecie przyjmować Jezusa. I przez długi czas wasze dziecko nie będzie mogło przyjmować Jezusa. I pytanie, czy w ogóle będzie chciało go przyjmować. Wzrasta nie w obecności Bożej, ale w obecności szatana, grzechu rodziców. I takiej sytuacji trzeba się wystrzegać. Troszczyć się o to, żeby jak najwcześniej przekazać swojemu dziecku Jezusa. A więc jeżeli kobieta jednoczy się z Jezusem, to automatycznie przekazuje Jezusa innym. Przekazuje przez własną miłość albo przekazuje bezpośrednio. A więc na tym polega mądrość kobiet, że świadomie czerpie ze źródła miłości, jakim jest Jezus. Na tym polega mądrość kobiet, że oddaje Jezusowi wszystkie swoje troski, że nie sama idzie przez trud macierzyństwa, ale idzie razem z Nim. Czy to są troski fizyczne, czy troski duchowe, ona to wszystko oddaje Jezusowi. Oddaje przede wszystkim samą siebie. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby żyć w stanie łaski uświęcającej, bo wtedy jest to powiązanie. To jest fakt teologiczny zapisany w katechizmie, ale o którym się często zapomina. Przez grzech człowiek odłącza się od Pana Boga. Odłącza się od źródła łaski. Często się o tym zapomina, a czasami wręcz nawet okłamuje ludzi, że nie ma znaczenia. Jeżeli żyjesz w grzechu, to i tak Bóg ciebie kocha. I co? No, kochać to kocha nas, ale nie kocha naszego grzechu. Odciąłeś się od łaski. Nie może być równocześnie w duszy Bóg i szatan. No jest miejsce tylko na jednego. I albo jesteś w stanie łaski uświęcającej, albo w stanie grzechu. Więc nie może być tak, że właśnie przez jakiś swój zły wybór wchodzimy w grzech i właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy pomocy Jezusa, no nie możemy otrzymać Jego pomocy. Ja mówię, że albo mam włączone coś do prądu, na przykład lampę, i ta lampa świeci, albo ją wyłączam z prądu i nie świeci. A więc kiedy potrzebuję Jezusa, muszę być pod Niego podłączony, muszę być w stanie łaski uświęcającej, muszę przyzywać Bożej mocy. I wtedy też mądra kobieta stara się rozpoznawać te wszystkie trudności i troski jako część Bożego planu wobec niej samej, wobec każdego człowieka. Nie buntuje się, ale uwielbia Boga i prosi, by potrafiła jak najlepiej podjąć to, co trudne. Dokładnie tak samo robiła Matka Boża. Nie buntowała się, a przecież zaraz po narodzinach dziecka zaczęły się bardzo konkretne problemy. Prześladowanie dzieci, decyzja Heroda o zabiciu tych, którzy przyszli na świat, wszystkich chłopców, konieczność wyjazdu, ucieczki do Egiptu, do obcego państwa, do ludzi, których nie znali, konieczność utrzymywania się tam, zarabiania na życie w bardzo trudnych realiach. Nie buntowała się, nie miała pretensji. Boże, dałeś mi swojego syna i się w ogóle o niego nie troszczysz. No nie, no a tak nieraz jest, że tak wypominamy Panu Bogu. Tak, dałeś mi dziecko, ale co, teraz zostałam sama. No nie zostałaś sama, ale jeżeli są jakieś troski, problemy, to mimo wszystko właśnie potraktuj je jako część Bożego planu względem człowieka. Jak to należy podjąć? Czego Bóg od ciebie w tym momencie pragnie? Przede wszystkim jednak mądra kobieta zbliża się do Jezusa, żeby jednak sama doświadczyć miłości. Bo jak kobieta może przekazywać miłość, jeżeli sama nie poczuła się ukochana, zaakceptowana, jeśli nie doświadczyła tej wielkiej łaski, jaką jest przebaczenie. Jeśli kobieta zbliży się do Jezusa, doświadczy tego wszystkiego, ona jest w stanie to przekazywać swoim dzieciom. Otrzymuje od Jezusa miłość i natychmiast przekazuje ją dalej. Nie zatrzymuje dla siebie. To też odróżnia kobiety od mężczyzn. Mężczyzna bardziej jest skłonny zatrzymywać miłość w sobie. I tak się pławi w tym jakiejś tam rozkoszy. A kobieta ma potrzebę, żeby jednak to przekazywać dalej. Ale czy tak jest zawsze? No nie. Mamy przecież problemy tej tak zwanej nieodciętej pępowiny, takiego niezdrowego przywiązania do dziecka, czy do małego, czy dorosłego. Mądra kobieta wie, że miłości nie można zatrzymywać dla siebie, że ona musi wzrastać, musi być dzielona, że przychodzi kiedyś taki moment, że trzeba po prostu puścić to swoje dziecko wolne i pozwolić mu ukochać kogoś innego, żyć na swój własny rachunek. No niestety dzisiaj bardzo wiele spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zdecydowanie największa ilość dotyczy tych spraw, gdzie był problem nieodciętej pępowiny u któregoś z dzieci. Ale zawsze, zawsze jest to problem wynikający ze strony matki, z tej niezdrowej, chorej miłości. Niemądra kobieta, gdy nie otrzyma miłości od konkretnej osoby, na przykład męża, to będzie jej szukać byle gdzie. Czasem właśnie u swojego dziecka, że to dziecko ma zastąpić jej nieobecnego męża, który wyjechał, opuścił, zostawił. I ona chce mieć przy sobie to dziecko, kochać, choćby nawet to miało szkodzić. Albo też może obdarzyć swoją miłością inną osobę, która kompletnie nie jest warta tej miłości, która nie jest na nią gotowa, która wręcz może zniszczyć tę kobietę. Nie można szukać miłości byle gdzie, bo jeżeli kobieta szuka miłości byle gdzie, to znajdzie cierpienie. Gdy mądra kobieta nie otrzymuje miłości od człowieka, to nie szuka jej byle gdzie, ale u Jezusa, u Jego Matki, bo tylko tam otrzyma prawdziwą miłość. Miłość, która pozwoli jej wzrastać i iść owocnie przez życie. Miłość dana przez ludzi zawsze obarczona jest słabościami. Jedynie ta, która pochodzi od Pana Boga, może dać człowiekowi szczęście. Tak więc mądrość i miłość idą ze sobą w parze. Kobieta napełniona mądrością i miłością patrzy na świat, na życie swoje i życie innych ludzi oczami samego Jezusa. A są to oczy nadziei. I trzeba zadać sobie pytanie, jakie jest moje spojrzenie? Jakie jest moje spojrzenie? Przede wszystkim na mnie samą. Wczoraj o tym powiedziałem w pierwszej konferencji. Jaką wielką mają skłonność kobiety, by widzieć siebie gorzej niż są naprawdę. I my to słyszymy w konfesjonale. jako kapłani, kiedy kobiety przyglądają się sobie. Widzą to inni mężczyźni, kiedy kobiety nie dowierzają, kiedy oni prawią im komplement. I w końcu same kobiety potrafią powiedzieć o sobie bardzo źle, mówić źle o innych, bo w tym przebrzmiewa echo ich niezgody na to, co jest nią samą, co jest w niej. Jakie jest moje spojrzenie na mnie samą, na męża, na własne dzieci, na innych ludzi? Czy jest to spojrzenie oceniające, krytykujące, czy pełne nadziei i miłości? W tym kryje się odpowiedź na pytanie, na ile jesteś zjednoczona z Jezusem. Czy więcej w tobie spojrzenia pełnego nadziei i miłości, czy raczej oceny, krytyki? Tam, gdzie jest miłość, tam też jest cierpienie. I trzeba się z tym pogodzić. Jeszcze raz odwołuję się do tej stuły. Serce, które krwawi. Tak jest i będzie w życiu każdego, kto kocha. Nie ma miłości bez bólu, bez poświęcenia, bez ofiary. A czasem też miłość zawiera w sobie ciemność. Nie wiemy, co robić w tej miłości. Ileż z was doświadcza takich właśnie sytuacji? Jak ja mam się w tej mojej miłości zachować? Kiedy? Moja miłość jest nieodwzajemniona. Kiedy odeszły ode mnie dzieci, kiedy mąż pogubił się, żyje w grzechach, błądzę. Nie wiem, co mam robić. Jaka decyzja będzie dobra, trafna? Może się pomylę. I wtedy, właśnie w tym największym bólu, ciemności, trzeba czynić jak Jezus, jak Maryja, a więc ponownie przylgnąć jak najbliżej Boga i ani o krok nie opuszczać. Serce kobiety wówczas jednoczy się z sercem Jezusa, cierpiącym sercem Jezusa, cierpiącym sercem Maryi, która trwała pod krzyżem. Nie uciekała, nie rozumiała może do końca, ale wiedziała, że to jest zgodne z wolą Bożą. Oddawała to Bogu, kochała i płakała. Cierpi, jak cierpi serce Jezusa, patrząc na wielu ludzi, którzy nie potrafią odwzajemniać Jego miłości. Serce kobiety zjednoczone z sercem Boga kocha, kocha pomimo wzgardzenia, pomimo odrzuconej miłości, pomimo zapomnianej ofiary. Kocha, ale nie popada w rozpacz. Jak Maryja w Jezusie szuka nadziei, w Nim szuka siły, by przebaczyć, by przeżyć ten dzień, by przeżyć kolejny i przyjąć to, co Bóg jeszcze pragnie. A więc kobieta czerpiąca swoją miłość od Jezusa świeci, świeci miłością w ciemnościach świata. Promieniuje tą miłością na wszystkich, których spotyka. Napełnia miłością ich serca i uzdalnia, aby kochały innych. Taka kobieta dzisiaj się bardzo wyróżnia. Coraz częściej jest jakimś wyjątkiem od ponurej reguły świata. Ale właśnie takich kobiet dzisiaj szukają mężczyźni. Takich kobiet potrzebują dzieci. Takich kobiet potrzebuje sam Bóg, aby mógł przeprowadzać w świecie w swoje plany. Amen.